Zacznijmy jednak od sportu walki od zielonogórskiego mistrza świata. Rafał Gąszczak został najlepszym na świecie podczas Mistrzostw Świata walk w kickboxingu w formule Kick Light. Zawodnik Akademii Sportu Walki Knockout Zielona Góra po złoto sięgnął w minionym tygodniu w Turcji w kategorii do 94 kg. Posłuchajmy, co mówi świeżo upieczony mistrz świata Rafał Gąszczak.
Czy te emocje gdzieś tam się w tobie w dalszym ciągu gotują? Jak przyjmujesz fakt, że jesteś mistrzem świata?
Podchodzę do tego tak naprawdę na spokojnie. Nie uderza mi woda sodowa do głowy. Jakby życie toczy się dalej. Nic się nie zmienia. Mam nadzieję tutaj, że zmienią się tylko jakby warunki finansowe jakby w moim sporcie, co da mi na pewno większą motywację do cięższej jeszcze pracy, bo na pewno będę dalej pracował. Tak naprawdę wracam do domu. Chwilę odpoczynku. Zaraz będziemy siadać z naszym sztabem szkoleniowym i ustalać plan na 2020, bo też jest sporo imprez, na które chcemy jechać, sporo międzynarodowych występów się szykuje. Tak naprawdę emocje dalej są, tak? No bo stanąć na pierwszym stopniu podium i usłyszeć Mazurek Dąbrowskiego, to jest naprawdę duże przeżycie, aż łezka się wokół kręci.
Jak wyglądała droga do tego złota? 4 walki zdaje się, 4 pojedynki. Któryś był szczególnie trudny. Jak wyglądała walka finałowa?
Stoczyłem 4 pojedynki. Pierwszy z reprezentantem Chorwacji, drugi z reprezentantem Turcji. Trzecią walkę, czyli półfinał, uważam ją za najcięższą walkę. Stoczyłem z reprezentantem Słowenii. Był to mistrz świata sprzed 2 lat w tej kategorii wagowej. Był on niepokonany od kilku lat w tej kategorii wagowej. I tak naprawdę jadąc na zawody, wiedziałem, że będę musiał go pokonać, żeby zdobyć mistrzostwo świata. Czy to właśnie w walce ćwierćfinałowej, półfinałowej czy w finale. Wiedziałem, że po prostu na pewno na niego trafię i będę musiał go pokonać, ale jakby nie przeszkodziło mi to w niczym. Podszedłem na spokojnie do walki, na luzie i wygrałem tą walkę. Co prawda była ona najcięższa, nie dość, że w głowie, to i fizycznie, ponieważ przeciwnik ważący około 20 kg więcej, wyższy ode mnie, ale jednak opanowanie, precyzja i szybkie ciosy dały efekt. Następnie walka, czwarta walka była to walka finałowa z Węgrem, którego dobrze znałem. Walczyliśmy 2 razy, bilans był 1-1. Na spokojnie podszedłem do tej walki z chłodną głową, uderzyłem precyzyjne ciosy, co skutkowało tym, że Węgier miał rozwalony nos. W drugiej rundzie medycy nie mogli zatamować krwawienia, tak więc sędzia wraz z medykami stwierdzili koniec walki przez techniczny knockout.
Złoto w formule Kick Light, srebro wcześniej jeszcze w light kontakcie. Jakbyś tak pokrótce wytłumaczył laikowi, jaka jest różnica między tymi dwiema formułami i czy któraś z nich jest trudniejsza?
Na takim poziomie, jakim są Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy Federacji WAKO, każdy medal, tak naprawdę obojętnie jaki to jest kolor, trzeba wylać hektolitry potu, przede wszystkim, żeby pojechać na takie Mistrzostwa Świata, a żeby tam zawalczyć i właśnie zdobyć ten medal, to jeszcze więcej tego potu trzeba wylać i włożyć w to wszystko ciężkiej pracy. Tłumacząc za laika, czym są te obie formuły, tak więc obie te formuły rozgrywane są na macie. Light contact jest to formuła, gdzie trzeba uderzać ciosy z ograniczoną siłą, kopiemy tylko powyżej pasa, za to kick light jest to formuła kickboxingu, gdzie uderzamy również z ograniczoną siłą, walka jest ciągła, ale kopiemy po nogach, czyli tak zwane low kicki, no i powyżej pasa też wszystko kopiemy.
Rafałowi Gąszczakowi oczywiście serdecznie gratulujemy. O wielkim sporcie teraz także. Reprezentacja Polski tenisistek przebywa obecnie w Zielonej Górze na zgrupowaniu przed przyszłorocznym turniejem Fed Cup, który odbędzie się na początku lutego. W kadrze jest m.in. młoda zielonogórzanka Martyna Kubka. O szczegółach zgrupowania no i samym zbliżającym się turnieju w Luksemburgu Jakub Lesiński rozmawia z kapitanem naszej reprezentacji Dawidem Celtem.
Jesteśmy od piątku, spotkaliśmy się w piątek z 4 młodszymi dziewczynami, to taki nowy projekt w naszym wykonaniu, chcieliśmy też poznać te dziewczynki z młodszych roczników, spędziliśmy z nimi tutaj 3 dni, one wczoraj wieczorem opuściły Zieloną Górę i na zakładkę przyjechały wczoraj już te starsze zawodniczki z Fed Cupu. Dzisiaj rozpoczynamy właściwą pracę tutaj właśnie na obiektach w Zielonej Górze, jesteśmy do piątku.
To które zawodniczki obecnie trenują?
Jest Magda Fręch, jest Maja Chwalińska, miała być Kasia Kawa też z nami. zawodnicami, ale w ostatniej chwili przytrafił jej się drobny uraz i ona wolała sama i ustaliliśmy wspólnie, że zostanie w Poznaniu i pod okiem tam swoich ludzi, swojego teamu będzie się leczyć i będzie przygotowywać się do zbliżającego się sezonu. Jest Martyna Kubka, jest Weronika Falchowska, jest wracająca na tour po kontuzjach, po swoich problemach Paula Kania.
Jak zielonogórzanka Martyna Kubka się prezentuje?
A teraz forma jest jakby najmniej istotna, bo mamy okres przygotowawczy i dziewczyny są na różnych etapach tego okresu przygotowawczego. Martyna akurat jest po 2 tygodniach cięższego treningu, ale tak jak mówię, to ma prawo być teraz w takiej formie jakby fizycznej, ma prawo być troszkę podmęczona, bo jest na to właśnie czas. Natomiast Martyna generalnie rzecz biorąc w ostatnich miesiącach zrobiła spory progres, spory skok. Bardzo podoba mi się tam cały czas młoda tenisistka, obserwuję ją i liczę na to, że w przyszłości będzie też grać w drużynie narodowej.
Jeżeli chodzi o ten okres od poniedziałku do piątku, jak wasze zajęcia tutaj w Zielonej Górze będą wyglądać? Ile razy dziennie będziecie trenować? Jak często?
Tak jak wspomniałem, dziewczyny są na różnych etapach, więc to nie apteka i nie będziemy się tutaj trzymać jakby jakichś sztywnych ram. To są już dorosłe osoby, także będziemy na bieżąco to wszystko ustalać. Mamy zaplanowane 2 treningi dziennie, mamy też zaplanowaną odnowę, mamy ze sobą fizjoterapeutów, więc będzie też duży nacisk położony na odnowę. Będziemy to wszystko dopasowywać, ale prawdopodobnie będziemy się tutaj pokazywać 2 razy dziennie na hali. A do tego mamy do dyspozycji oczywiście też siłownię, mamy do dyspozycji tutaj halkę lekkoatletyczną. To są obiekty, z których na pewno będziemy korzystać.
A jakie będą plany już po opuszczeniu Zielonej Góry? Bo do lutego tak naprawdę to wbrew pozorom nie ma zbyt wiele czasu.
Tak, do lutego zbyt dużo czasu nie ma. Będziemy rywalizować w przyszłym roku w Luksemburgu. Każdy wróci do swoich zajęć. No wiadomo, tenis jest głównie dyscypliną indywidualną i zdecydowana większość pracy, praktycznie cała praca odbywa się jakby w takim trybie indywidualnym ze swoim teamem, ze swoimi trenerami. My jesteśmy jako kadra Polski, jako trenerzy, jako sztab reprezentacji do tego, aby pomóc, aby coś podpowiedzieć, aby ewentualnie wskazać jakąś drogę, natomiast wszystko opiera się na tej codziennej, powtarzalnej pracy z własnym trenerem, więc to wszystko wróci do normy, zawodniczki wrócą do swoich trenerów, do swojej pracy, no i będą przygotowywać się do zbliżającego się sezonu. Te najlepsze ruszą w stronę antypodów, gdzieś tam w te turnieje poprzedzające Australian Open, później w większości kwalifikacje do Australian Open, a Magda, Linet i Iga Świątek zaczną Australian Open od turnieju głównego.
Jeszcze ostatnia kwestia, ta grupa A, w której zagracie w Luksemburgu na Fed Cupie. Co pan sądzi o tej grupie, no i też o rywalkach, z którymi przyjdzie wam się zmierzyć?
Dużo czasu jest jeszcze, żeby tutaj jakieś daleko idące wnioski wyciągać z kilku powodów. Przede wszystkim tak, jeszcze nie nastąpił podział na 2 grupy, więc do końca nie wiemy, z kim będziemy grać. Jesteśmy przydzieleni do tego turnieju w Luksemburgu. Jest 7 drużyn, jest Serbia, jest Szwecja, jest Słowenia. Także jest kilka mocnych teamów, ale to też tak naprawdę wszystko się okaże na miejscu, bo nie do końca wiemy, w jakich składach te drużyny przyjadą. Pamiętamy tutaj to, co działo się w tym roku jeszcze w Zielonej Górze. Też miały być najmocniejsze składy, jeżeli chodzi o Danię czy Ukrainę, a koniec końców Karolina Woźniacka i Svitolina nie przyjechały, co zresztą można było przewidzieć. Także skupiamy się na sobie, będziemy się przygotowywać w najlepszy możliwy sposób. Uważam, że dziewczyny są coraz lepsze, coraz mocniejsze. Jeżeli dopisze nam zdrowie, jeżeli będziemy mieć jak we wszystkim potrzebne troszeczkę szczęścia, to wszystko się złoży, uważam, że będziemy mogli bić się o najwyższe laury.
A z Dawidem Celtem rozmawiał Jakub Lesiński, a teraz u nas czas na rozgrywki ligowe. Najpierw o baskecie. Bez większych problemów koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów zainkasowały 2 punkty w rozgrywkach Ekstraklasy, pokonując w ten weekend w Toruniu miejscową Energię bardzo wysoko, 90-61. Elena Szakirowa, była reprezentantka Rosji na Igrzyskach Olimpijskich, a dziś trenerka zespołu z Torunia, przyznała, że w meczu z ekipą z Gorzowa jej drużyna nie miała zbyt wielu szans. Z Eleną Szakirową i nie tylko rozmawiał Ryszard Rachlewicz.
Они сильная команда, которая играет в Еврокубке.
Gorzów to silna drużyna, która gra w europejskich pucharach. Dla nas to był dopiero 2. mecz w tym składzie. Oczywistym jest, że tak silny zespół, który gra prawie całą rundę w Pucharze Europy z silnymi rywalami, ma zawodniczki, które się rozumieją i są dzisiaj mocniejsze. My jednak nie denerwujemy się, widzimy swoje błędy i będziemy pracować nad nimi, aby być lepszym.
Nie rozstrajujemy się, my widzimy swoje ошибки i będziemy работать над ними, чтобы быть лучше.
По раz kolejny ze znakomitej strony pokazała się Laura Juskajte, która wyrasta na liderkę naszej drużyny.
So before the game we knew that they have some new players and it was hard.
Przed meczem wiedziałyśmy, że mają nowe zawodniczki i to było trudne zadanie dla trenerów, żeby nam pokazać, jak one grają. Byłyśmy więc skoncentrowane na swojej pracy. Dobrze, że wygrałyśmy zbiórkę, choć też popełniałyśmy proste, głupie błędy. Musimy wracać szybciej do obrony i grać mądrzej. Dobrze, że wygrałyśmy, bo każdy mecz w polskiej lidze jest ważny. Laura Juskajte to jedna z koszykarek, które na pewno pamiętają spotkania z toruńską drużyną z poprzedniego sezonu. Tamte mecze pamięta również kapitan Katarzynek Emilia Tłumak.
No niestety, teraz mamy zupełnie inne cele, zupełnie inną drużynę i wiadomo było od początku, że tak będzie, że jesteśmy drużyną, żeby utrzymać się w lidze, tak? Taki jest nasz cel. Co tu dużo, chętnie się wspomina tamten sezon, tak? Była super atmosfera, mnóstwo kibiców i fajnie się grało, jednak musimy przyjąć teraz to, co jest. Dużo pracy przed nami, bo mimo, że wiadomo, przyjechał zespół z Gorzowa, zespół klasowy i bardzo dobre zawodniczki, to nie powinien ten mecz tak wyglądać. Staram się dużo więcej tak robić, nie tylko za trzy. Staram się pomóc im w obronie i obsłużyć koleżanki w ataku, także staram się jak mogę. Siły jeszcze mam i chęci, więc...
Siły i chęci także, jeśli chodzi o kapitan naszej drużyny, Katarzyna Dźwigalska. Przerwałem wam miłą rozmowę. No bo sporo lat już żeś się spędziły na tych parkietach.
No takie już trochę weteranki tej naszej polskiej ligi. Rozmawiamy sobie tu o dzieciach. Z Emilią, więc no fajnie, że dziś jeszcze to nasze pokolenie biega, gra i stanowi o obliczu wyniku i swoich zespołów.
A propos tego dzisiejszego spotkania, chyba zadowolona z tego zwycięstwa, które chyba niezbyt wiele sił was kosztowało.
No zadowolone przede wszystkim zwycięstwa. Mecz może nie był zbyt ładny, ale no, na tym nam zależało. Skupialiśmy się przede wszystkim na tym, żeby wygrać zbiórkę i żeby powstrzymać rzuty trzypunktowe przeciwniczek, bo wiedzieliśmy, że strasznie dużo ich oddają, tak? Zależało nam też na tym, żeby od początku gdzieś to spotkanie mieć pod swoją kontrolą, narzucić swój styl grania i to się udało, żeby to spotkanie do końca spokojnie doprowadzić bez nerwu, bo wiadomo, w Toruniu zawsze się ciężko gra, to jest trudny teren. Jak myślę, że jak mecz byłby na styku, to mogłoby to się różnie skończyć, ale na szczęście tak się nie stało. My zrobiłyśmy swoje, oczywiście nie uniknęłyśmy błędów, no bo tak się nie da, ale w tej chwili cieszą nas dwa punkty, zwycięstwo na wyjeździe, a skupiamy się już teraz myślami, myślę, jesteśmy w Turcji, bo tam mamy bardzo ważny mecz przed sobą.
Agnieszka Kaczmarczyk, lekko, łatwo, przyjemnie, chociaż troszkę spocona jesteś.
Trochę długości przebiegłyśmy dzisiaj, no, starałyśmy się jak możemy, ale no, w tej defensywie jednak są duże jeszcze braki i myślę, że musimy się na tym skoncentrować i to jeszcze bardzo mocno dopracować, tym bardziej, że mamy przed sobą bardzo ciężkie spotkanie.
No właśnie, ten mecz chyba potrzebny, taki lżejszy, nieco spokojniejszy.
No myślę, że tak, na pewno nam to dzisiaj pomogło, ta przewaga gdzieś tam wypracowana po drodze, w miarę utrzymana. Myślę, że trzeba się skoncentrować na następnym meczu.
O koszykówce jeszcze w naszym programie mówić będziemy, a teraz zmieniamy dyscyplinę, choć pozostaniemy na najwyższym szczeblu rozgrywek. Unihokejowe derby dla fenomenu. Cały czas zbierający szlify w Ekstralidze Unihokeja Lokomotiv Czerwieńsk przegrał u siebie z bardziej doświadczonym zespołem z Babi Mostu 4-11. Miejscowi nie zaznali w debiutanckim sezonie jeszcze smaku zwycięstwa w najwyższej klasie rozgrywek, a zaś fenomen przegrał do tej pory tylko jeden mecz i plasuje się w ścisłej czołówce. Po ostatnich lubuskich derbach Jakub Lesiński rozmawiał ze szkoleniowcami obu lubuskich ekip.
Marcin Karaszewski, trener Lokomotivu Czerwińsk. Panie trenerze, dzisiaj doświadczenie zwyciężyło chyba.
No po pierwsze, poza tym gratuluję drużynie przeciwnej, bo zagrała bardzo dobry mecz. Zdecydowanie myślę, że też pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony. To my prowadziliśmy grę, chociaż faktycznie bardzo doświadczona, dobra drużyna, jednak ciężko jest grać bezbłędnie. Wymuszali tak naprawdę na nas takie ciekawe straty. Piłka szła często z kontrataku, więc ten mecz, pomimo że przegraliśmy, czuję, że możemy wrócić z sali z podniesioną głową.
No właśnie, bo pocieszające jest to, że wy otworzyliście wynik tego meczu, no i cztery bramki udało się ładne zdobyć, trzeba przyznać.
A jeszcze przynajmniej drugie tyle moglibyśmy strzelić, gdyby nie bardzo dobrze dzisiaj dysponowany Michał Lewandowski. Zresztą uważam, że ma ostatnio bardzo dobre mecze i ostatnio też wygrali z renomowanym przeciwnikiem właśnie dzięki niemu. Myślę, że tutaj dużo też robi atmosfera, jaka jest na sali, to jak się u nas specyficznie gra. Wydaje mi się, że wbrew pozorom jest to nasza mocna strona, że nasze boisko sprzyja nam.
Wygląda na to, że te derby tutaj lubuskie są potrzebne.
Na ten moment mamy dwa widowiska, w których naprawdę było dużo ludzi, było bardzo bardzo głośno. Paradoksalnie z dwóch drużyn mieliśmy okazję słyszeć doping. Obie zespoły czuły tą atmosferę i pomimo, że są różne jakieś nazewnictwo typu derby, nie derby, my tych chłopaków w repozorom lubimy i znamy. Natomiast no, z młodością też ciężko jest wygrywać, bardzo wybiegane chłopaki i stąd też ten mecz był ciekawy moim zdaniem.
Nie udało się wam jeszcze odnieść zwycięstwa? Jak generalnie atmosfera w zespole?
Myślę, że tak, spokojnie. To, że nie odnieśliśmy zwycięstwa, jest wynikiem też tego, że mamy po prostu taki terminarz, bo nie zagraliśmy z żadną drużyną z dołu tabeli, mamy samą czołówkę. Owszem, być może byliśmy blisko w dwóch meczach, natomiast na ten moment no nie ukrywajmy, że jeśli wszystkie drużyny, z których z nami grały, są w tym momencie w pierwszej szóstce, to nie jest przypadek. Ten mecz faktem był najbardziej wyrównany z tych wszystkich, jeśli chodzi o wynik, chociaż mogliśmy jeszcze dwa inne zwyciężyć.
Marek Przygocki, trener Fenomenu Bobimos.
Każde zwycięstwo cieszy, tym bardziej, że znowu zdobywamy w meczu ponad 10 bramek, to bardzo dobrze świadczy o ataku. Minimalnie tracimy, także tutaj mamy bardzo też dobry bilans i z wielką nadzieją za tydzień jedziemy na bardzo trudny mecz z Szarotką Nowy Targ. To będzie taki też kluczowy, że mecz, powiem, że za 6 punktów, bowiem ten zwycięstwo, ewentualnie porażka może albo otworzyć, albo zamknąć drogę do czwórki najlepszych zespołów fazy zasadniczej.
A pan jak do tych derbów podchodzi, bo trochę tych derbów w tym sezonie mamy?
Bardzo spokojnie, tu uważam, że najważniejsze derby to będzie pomiędzy Fenomenem a Florbal Gorzów Wielkopolski i to będą właściwie takie prawdziwe derby o prymat w naszym województwie, ale też może to być też kluczowy mecz ze względu na to, że może być przeważający dla drużyny ta, która wygra, która wejdzie do czwórki.
Z dotychczasowych wyników zespołu swojego jest pan zadowolony?
Podsumowując tak, bowiem tylko przegraliśmy z Zielonką koło Warszawy, u siebie co prawda, ale jest to drużyna, która najprawdopodobniej zdobędzie mistrza Polski, przynajmniej jest faworytem, a pozostałe mecze na razie wygrywamy.
Pan już wiele widział w tej ekstralidze. Jak to funkcjonuje generalnie z pana perspektywy? Ten nowy system to się sprawdza? Czy ten poprzedni był lepszy?
Na pewno ten poprzedni nie był lepszy, aczkolwiek szkoda, że rok wcześniej już nie był ten system wprowadzony. On by doprowadził do tego, że w ekstra klasie byłoby 8 najlepszych drużyn i wtedy można byłoby grać mecz na wyjeździe z daną drużyną i u siebie jakby rewanż. Natomiast przy tym systemie 14 drużyn, według tabeli Bergera mamy tylko pojedyncze mecze z danymi zespołami i pojedyncze mecze na wyjeździe.
Bo po tym sezonie to będzie istna rewolucja, 6 drużyn spada tak naprawdę.
No jeszcze do końca nie wiadomo, ale najprawdopodobniej tak będzie, że 8 drużyn ma zostać w ekstraklasie, ale to chodzi o to właśnie, żeby te nowe drużyny, które wchodzą jakby, przeszły przez tą pierwszą ligę, żeby te mecze w ekstraklasie też były na wyższym poziomie, żeby nie było takich różnic wielobramkowych, natomiast dla kibica też to będzie o wiele lepsze, że te mecze będą bardziej wyrównane, no i na wyższym poziomie na pewno techniczno-taktycznym.
Było o derbach w Unii Hokeju, to teraz o derbach w pierwszej lidze tenisa stołowego, bo tenisiści stołowi ZKS-u Palmiarni Zielona Góra z kompletem zwycięstw zakończyli pierwszą rundę rozgrywek pierwszoligowych. W niedzielę w lubuskich derbach zielonogórzanie pokonali w Gorzowie tamtejszą Gorzowie Moje Bermudy PL aż 9-1. Gorzowie po tym spotkaniu na czwartym miejscu w tabeli, ale ma jeszcze 2 spotkania do rozegrania. A z przedstawicielami obu lubuskich ekip rozmawiał po meczu Filip Górecki.
Kamil Nalepa dzisiaj z wygranym singlem, deblem, z przegranym singlem.
No, najważniejsze, że wygrywamy ten mecz i to zdecydowanie. No, ten przegrany mecz to zagrał bardzo dobrze przeciwnik, miał dużo szczęścia też. No i nie jest trudno.
Zadowolony z siebie, z tej rundy?
No 14-4. No nie jest źle, ale mogło być lepiej. Pierwszy raz gram też na północy. Też nie znam zawodników, w połowie ponad nie znałem, ale nie grałem źle. Ogólnie jestem raczej zadowolony.
Igor Misztal, ZKS Palmiarnia Zielona Góra. Pracowita jesień.
Tak, ponieważ będę walczył o kwalifikację do Igrzysk Paralimpijskich w Tokio. W lutym mam pierwszy turniej w Władysławowie i będę się do tego przygotowywał.
Czyli to tak przyszły rok tak ładnie by uczcić najpierw awansem do Superligi, a później jakimś zdobyczą w Tokio?
Tak, jakby się udało, to byłoby świetnie, ale najpierw walczę o kwalifikację, także to jest priorytet, a później będę myślał, co dalej.
Radosław Żabski, grający prezes Gorzowni. Przekonujemy się dzisiaj, dlaczego ZKS Palmiarnia jest na pierwszym miejscu z kompletem punktów.
Tak, no ZKS zdecydowanie prowadzi, nie przegrał żadnego meczu, nawet żadnego nie zremisował. Liczyliśmy tutaj 2 mecze, mieli takie na styku, liczyliśmy, że może się uda powalczyć, natomiast w pierwszym rzucie musiały się te gry po naszej myśli, ja zarówno jak i Wiktor Franz przegraliśmy, no i to tak naprawdę stworzyło już autostradę im do zwycięstwa, bo kolejnych dwóch liderów wygrało 2 gry i tak naprawdę przed deblami było 0-4 i niemal po wszystkim.
Trochę czuć było w nogach wczorajszy mecz z Wiązowną?
Nie, myślę, że to nie jest ta przyczyna. Przede wszystkim różnica na stole. Myślę, że te gry pokazały, że jednak zasługują, trenują i od początku sezonu było wiadomo, że będą faworytami do awansu.
Jakub Perek, grający trener ZKS Palmiarni Zielona Góra.
No, na pewno nie spodziewaliśmy się tego, że tak szybko uda nam się ten mecz wygrać. Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu i myślę, że pierwsze dwie partie to pokazały, że były to dwie bardzo wyrównane partie, które udało nam się wygrać i później już, że tak powiem, poszło. No, myślę, że przed sezonem nawet nie zakładaliśmy, że tak może się wydarzyć, że po pierwszej rundzie będziemy mieli 9 zwycięstw. No, na pewno bardzo się cieszymy, aczkolwiek patrzymy już w przyszłość i trzeba myśleć o przygotowaniach do drugiej rundy rewanżowej.
Zielonogórska młodzież, Kamil Nalepa, Łukasz Wachow, jak się rozwija?
Myślę, że tak, mają jakieś swoje lepsze, gorsze momenty, ale generalnie idzie to wszystko w dobrym kierunku, bardzo dobrze trenują, solidni, pracowici są, więc myślę, że kwestia czasu, żeby te wyniki zaczęły jeszcze lepsze przychodzić.
Można powiedzieć, że to wpuszczenie ich na głęboką wodę w tamtym sezonie w Superlidze zaprocentowało?
To była jakaś polityka klubu, żeby nie ściągać zawodników z zagranicy, żeby dać właśnie im szansę. Myślę, że prędzej czy później na pewno to zaprocentuje w ich karierach.
No i trener Jakub Perek chyba zadowolony z zawodnika Jakuba Perka, tylko jedna porażka.
No, na pewno tak, aczkolwiek no, mam do siebie dużo pretensji, jeżeli chodzi właśnie o tą przegraną jedną partię. Także trzeba pracować dalej i koncentrować się na każdym kolejnym meczu.
Sportowa ambicja na 100%.
Zawsze. Dopóki będę grał, zawsze tak będzie.
No i dzisiaj także komplet punktów dla ZKS Palmiarni Zielona Góra, Łukasz Wachowiak. Zadowolony z rundy, z siebie?
Mogło być, wiadomo, lepiej, ale cieszę się z tych gier, co wygrałem, bo były one ciężkie. No i myślę, że następna runda powinna być lepsza.
Gdzieś tam w perspektywie jest ten awans do Superligi, no bo idziecie na razie jak burza. Pytanie, jaka jest różnica między pierwszą ligą a Superligą?
W tamtym roku grałem akurat w Superlidze, więc mam porównanie. No jest bardzo duża różnica, więc bardzo ciężko jest się przebić tam z pierwszej ligi do Superligi. No na razie prowadzimy w tabeli. Mamy dużo przewagi nad drugą drużyną. No i mamy nadzieję, że dojdziemy do baraży i awansujemy do Superligi, a co będzie, no to zobaczymy. Na pewno trzeba będzie pracować bardzo dużo i ciężko.
Mieliśmy lubuskie derby w ten weekend, co ciekawe, w Unihokeju, w tenisie, no i także w drugiej lidze siatkarzy. Olimpia Sulęcin pokonała Orła Międzyrzecz 3-1. No i byliśmy oczywiście na tym spotkaniu. Rozmawialiśmy z zawodnikami i z trenerem i obu lubuskich drużyn. Jak mówi Rafał Maluchnik, rozgrywający Olimpii Sulęcin, nie było to, mimo zwycięstwa, najlepsze spotkanie w wykonaniu drużyny Sulęcina.
Myślę, że spotkanie na pewno się podobało kibicom. Trzy sety były z dobrymi końcówkami, może poziom nie był jakiś wyśmienity, ale naprawdę emocji było dużo, szczególnie w pierwszym secie. W trzecim był lekki nasz przestój i pewna wygrana Międzyrzecza, ale cieszą nas bardzo trzy punkty, bo nie szło nam w tym meczu, ale pokazaliśmy charakter i wygraliśmy.
Lepiej jest przebywać na boisku, kiedy są właśnie takie akcje jak w tym pierwszym secie 36-34, czy lepiej jednak siedzieć na ławce, czy tam być z boku i przyglądać się temu? Dobrze, że ja nie jestem na boisku, bo nie popełnię błędu.
Szczerze myślę, że to zależy od zawodnika. Ja osobiście lubię grać takie końcówki, bo są bardzo ciekawe i pokazują, kto ma lepszy charakter.
Piotr Haładus, rozmawialiśmy w piątek przed meczem, powiedziałeś, my nic nie musimy, Olimpia musi wygrać, bo gra we własnej hali. Rzeczywiście, nic nie musieliście, a zagraliście dzisiaj naprawdę kapitalną siatkówkę i wraz z Olimpią stworzyliście pasjonujące widowisko.
My przede wszystkim zagraliśmy swoją siatkówkę, tą, którą gramy. Więc to pokazało tylko, jaki mamy potencjał w zespole. Gdybyśmy mieli troszeczkę więcej szczęścia dzisiaj, to byśmy stąd wyjechali 3-0 i byłaby teoretycznie sensacja. Ciężko tak na chłodno powiedzieć, co było powodem w dwóch pierwszych setach, bo szczerze mówiąc, jakbyśmy jeden, dwa błędy mniej popełnili w pierwszym i drugim secie, to byśmy już byli po prysznicu i byśmy wyjechali stąd z kompletem punktów i bez straty seta. Może ten atut własnej sali, nie wiem, no ale bardzo dobry mecz z naszej strony, co tu tylko mówić. No trzeba się cieszyć, że zagraliśmy taki mecz. To jest sport, no, przegraliśmy, ale po walce i to też powinno cieszyć.
Łukasz Hajec, szkoleniowiec Olimpii Sulęcin, już kilkanaście minut po meczu, a więc myślę, troszeczkę nerwy już uspokojone, serce już pracuje normalnie, ciśnienie opadło?
Nie było jakiegoś dużego, powiem szczerze. Spodziewałem się takiej gry, takiego meczu. Może nie takiej gry z naszej strony w niektórych elementach, ale wiedziałem, że to zawsze będą emocje i myślę, że najważniejsze tutaj, że zrobiliśmy fajne widowisko, jak na derby przystało. Pierwszy set, nie wiem, i do ilu było?
36-34.
Tak, no to kibice tutaj mogli zobaczyć kawał w końcu w tym sezonie dobrej siatkówki. I z tego jestem zadowolony. Zadowolony też jestem z tego, że nareszcie graliśmy trudny pojedynek, taki, gdzie przeciwnik tutaj nas zmusił do takiego grania mocniejszego. Nie jesteśmy przyzwyczajeni w tym sezonie do tego i cieszę się niezmiernie, że tutaj tak że poradziliśmy sobie z tą sytuacją mimo naprawdę dużej ilości własnych, prostych błędów. 21 zagrywek popsutych na 4 sety, to jest takiego wyniku chyba nie zrobiliśmy. Nie wiem, czy we wszystkich meczach w tym sezonie.
Mariusz Szulikowski, Orzeł Międzyrzecz. Mariuszu, tobie ta hala jest doskonale znana, bo kiedyś grałeś w barwach Olimpii Sulęcin. Miało to dla ciebie jakieś znaczenie, jeśli chodzi o ten dzisiejszy mecz?
Ja bardzo lubię tutaj przyjeżdżać, lubię tutaj grać. Atmosfera zawsze jest cudowna. Bardzo miło wspominam te lata, które tu spędziłem, dlatego też może jestem bardzo mile witany przez kibiców tutaj. No trudno, no dzisiaj Olimpia była minimalnie lepsza, ale u siebie mam nadzieję, że sprawimy niespodziankę i to my wygramy.
Mariuszu, dzisiaj naprawdę kapitalny pojedynek, bo jakbyśmy policzyli punkty, no to chyba nawet w tych małych punktach wygraliście.
Szczerze mówiąc, nie wiem, nie orientuję się. No zabrakło naprawdę niewiele, no to są niuanse, no to jest sport. Kto popełni więcej błędów, przegrywa. No dzisiaj niestety byliśmy to my. Mam nadzieję, że kibice są zadowoleni. Jak na derby przystało, widowisko było przednie.
W Sulęcinie na meczu Olimpii z Orłem Międzyrzecz był nasz człowiek Ryszard Rachlewicz. Tyle o meczach ligowych, a teraz o innych wydarzeniach sportowych minionego weekendu. W Gorzowie odbył się drugi międzynarodowy wyścig Przełaj nad Wartą, w ramach którego rozegrano też Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS-u w kolarstwie przełajowym. Z lubuskich klubów na wysokim drugim miejscu w drużynowej klasyfikacji końcowej znalazł się LKS Pomstrzelce Krajeńskie. Na tej kolarskiej imprezie był Filip Górecki.
Wojciech Bartoleski z Częstochowy, zwycięzca w kategorii Masters 3. No a nie było łatwo, bo pognał pan tutaj prosto. Skąd?
No prosto wracamy z Mistrzostw Świata w Belgii, miejscowość Mol. Tradycyjnie tam już się któryś raz z kolei odbywają Mistrzostwa Świata dla Mastersów. No i nocka w samochodzie, 2-3 godzinki snu, no i w Gorzowie trzeba wystartować.
A tam w Belgii jak poszło?
No w Belgii no miało być dobrze, a wyszło jak zwykle. No miałem losowanie z ostatniego rzędu, czyli praktycznie z 12 szeregu startowałem. To już jest na przełaju bardzo trudna sytuacja. Udało mi się nawet dojść po pierwszej rundzie do trzeciej pozycji, ale niestety później no, wady w przygotowaniu sprzętu, guma spadła.
Olga Wankiewicz, Kopernikus, Toruń, najlepsza wśród juniorek, druga w ogóle dzisiaj tu na mecie. No i jak wrażenia z trasy, z wyścigu?
Od początku jak pojechałam na objazd, stwierdziłam, że to jest trasa pode mnie, bardzo mi się podobała, ale nie sądziłam, że uda mi się stanąć na podium w elicie i wygrać w juniorkach. Liczyłam na medal, ale nie sądziłam, że tak dobrze pójdzie i bardzo się cieszę.
Ta trasa, jeżeli chodzi o skalę trudności?
Od 1 do 10 to myślę, że 7.
Dobrze przygotowana?
Tak.
Weronika Paziewicz, LKS POM Strzelce Krajeńskie.
Dzisiaj totalnie był nie mój dzień. Źle się czułam. Ogólnie no dzisiaj nie wyszło w mojej myśli. Nie było tak, jak chciałam. Jutro kolejny start i trzeba jechać dalej. Trasa była trudna, wymagająca. Dość mi podpasowała, no ale niestety nie udało się skończyć wyścigu w pierwszej trójce.
Wiktoria Gładosz, LKS Trasa, Zielona Góra, srebrny medal w Mistrzostwach Polski LZS. Z wyścigu zadowolona, czy mogło być lepiej?
Jak najbardziej zadowolona, ale wiadomo, jak na każdym wyścigu zawsze mogło być lepiej i mogła być dzisiaj wygrana. Na początku jechałam na trzeciej pozycji w Mistrzostwach Polski LZS, ale na trzecim okrążeniu wyprzedziłam trzecią zawodniczkę i do końca otrzymałam drugie miejsce.
Jest coś jeszcze do zrobienia w tym roku, czy już plany na przyszłość?
Jeszcze planuję na Mistrzostwach Polski zdobyć medal, albo nawet może koszulkę się uda zdobyć.
Ale to już będzie w przyszłym roku.
Dokładnie. W tym sezonie, ale w przyszłym roku.
Patryk Janiszewski, AMG Cybinka, najlepszy wśród juniorów w Przełaju nad Wartą. No nie w Mistrzostwach Polski LZS, bo klub nie należy do LZS-u, ale i tak miło wygrać.
No, szkoda, że nie jesteśmy w LZS-ach, no ale fajnie jest wygrać.
nastawiałem się na bardzo dobry wynik, no i wyszło.
Chyba tu wygrałeś dość zdecydowanie, jak tak patrzyłem na przebieg.
Tak, do drugiego miejsca 40 sekund przewagi. Trasa szybka, pode mnie. Akurat taka.
Bartosz Mikler, Wiktoria Jarocin, zwycięzca w kategorii elita.
No trasa bardzo szybka, szczerze nie lubię takiej trasy, no, ale jak widać dobrze sobie poradziłem od początku. Jechałem równo, mocno, gdzieś tam zapałem ten dystans od kolegów i postanowiłem, że pojadę trochę mocniej i tak dojechałem do mety ze spokojną przewagą.
Wiem, że trasa tutaj tylko pozornie łatwa.
No tak, pozornie łatwa, dużo wyboi, jakieś tam lepkie błoto, jak widać po rowerze, rower jest brudny, więc było co robić. Przeszkody, schody, męczące podjazdy, strome, sztywne. Tam było można albo nadrobić, albo stracić.
Mariusz Gil, Stowarzyszenie Eurobike Kaczmarek Elektryk, drugi w elicie.
No, troszeczkę zostałem po starcie. No, było wąsko, nie mogłem za bardzo wyprzedzić. A czułem, że tempo było odpowiednie dla mnie. No ale jestem zadowolony z drugiego miejsca, także w moim wieku z młodymi chłopakami się ścigam, także jest dobrze.
Filip Górecki przygotował tę relację reporterską. W Drzonkowie bardzo ciekawa impreza także, bo prawie 100 zawodników wystąpiło w 29 indywidualnych mistrzostwach Polski weteranów w szermierce. Rywalizowano w szpadzie, florecie i szabli. Gospodarz imprezy GTS Zielona Góra zanotował sukces organizacyjny i sportowy, bo w kategorii 0, czyli powyżej 30 lat, triumfował Adam Mordel, a drugie miejsce zajął Mateusz Chojnecki. Szczegóły w relacji Marka Staniszewskiego.
Tomasz Witosławski, jeden ze współorganizatorów 29 indywidualnych mistrzostw Polski.
Cieszymy się, że szermierka wróciła do Zielonej Góry, szermierka weteranów. Dużo czasu, dużo poświęcenia nas to kosztowało, ale jesteśmy drużyną, wszyscy, całe stowarzyszenie GTS Zielona Góra brało w tym udział i myślę, że efekt też jest spójny co do czasu i zaangażowania, jakie poświęciliśmy.
W pierwszym dniu zawodów gospodarze startowali, no i startowali nieźle, bo są medale.
Bardzo nas cieszy wynik kategorii 0, czyli zawodników 30+. Adam Mordel zwyciężył, a na drugim miejscu podium był Mateusz Chojnecki. No tym bardziej cieszy, że niedawno weszliśmy weteranów, a już pojawiają się efekty.
Były też miejsca blisko podium zawodników Zielonogórskiego Klubu.
Grzesiu Kisiel był piąty też w kategorii 0. Ostatni raz w kategorii 1 walczył Mirek Węcławski, był na piątym miejscu.
Czy już teraz może są jakieś sygnały, by organizować ponownie w Dżonkowie Mistrzostwa Polski?
Bardzo byśmy chcieli, jednak Mistrzostwa Polskie jest to impreza, która nie może się dwa razy pod rząd odbywać w jednym miejscu. Liczymy na to, że za dwa lata wrócą Mistrzostwa Polski do Zielonej Góry, a już przymierzamy się do organizacji Grand Prix Weteranów w Zielonej Górze.
Wiele znanych nazwisk, jeśli chodzi o szermierkę w kraju, a te najbardziej znane?
We florecie to pan Schmidt, Dariusz Zieliński zwyciężył w swojej kategorii, w szpadzie. No tych nazwisk coraz to więcej się pojawia. Są osoby, które całe życie poświęciły szermierce i chcą w starszym wieku też trenować.
Wiek od lat 30 do?
Do ile zdrowie i zaangażowanie pozwoli.
A najstarszy uczestnik ile miał lat?
Najstarszy uczestnik w wieku 73 lat.
Mirosław Węcławski, współorganizator i uczestnik Mistrzostw Polski. Jeśli chodzi o organizację, nie ma zastrzeżeń, a jeśli chodzi o formę sportową?
Przerosła mnie ta sytuacja. Raczej jestem stworzony do sportu. Mam swój rytuał, swój tok przygotowań, koncentracji przed walką, a tutaj taki ogrom gratulacji i ochów, jaków, jak żeśmy słyszeli na temat organizacji tego turnieju, które do mnie wpływały, po prostu gdzieś mnie rozbiły między tą sferę sportową, a tą organizacyjną. No ale no cóż, no takie życie organizatora.
Jerzy Pręgowski.
Należy pan tutaj do najstarszych zawodników. Jest pan szablistą i ma pan korzenie zielonogórskie.
Urodziłem się tutaj przy ulicy Bankowej 1 w Białymstoku. Zetknąłem się wtedy z szermierką, która tam w Jagiellonii wówczas była propagowana przez wspaniałego naszego trenera Jerzego Gatkowskiego. Byłem 4 razy, brałem udział w Mistrzostwach Świata Juniorów, 3 razy w ścisłym finale. W wieku 21 lat się wycofałem i po prawie 50 latach wróciłem do szermierki. Tak się składa, że jestem w szabli najstarszym zawodnikiem w Polsce. Jedynym do zeszłego roku byłem w kategorii 70+. Teraz doszedł jeden z kolegów, także jest nas dwóch. Zdobyłem i złoty medal na Igrzyskach Europejskich Mastersów i brązowy medal na Mistrzostwach Europy i srebrny medal w tej chwili na turnieju Grand Prix w Madrycie. Także Poza oczywiście tym, że w zeszłym roku zdobyłem Mistrzostwo Polski. No i parę turniejów po drodze wygrałem.
Aniela Sosnowska właściwie reprezentuje dwie miejscowości. UKS Dzika Świeżno, tam gdzie mieszkam, zamieszkuję i prowadzę zajęcia. I UKS Siódemka w Szczecinku, gdzie jestem trenerem. Byłam w reprezentacji kraju, a teraz jak wróciłam po jakichś prawie 40 latach na planszę i czuję bluesa. Przede wszystkim radocha. Radocha, że nieważne ile się ma lat, nieważne jak się człowiek czuje, ale może udowodnić, że zamiast poczekać na receptę do lekarza, może wyjść na planszę i fruwać.
Marek Staniszewski był na imprezie na 29. Indywidualnych Mistrzostwach Polski Weteranów w Szermierce. Na zakończenie trochę publicystyki. Najpierw rozmowa z nowym koszykarzem z Telmetuona IBC Zielona Góra, Mikołajem Wietlińskim. A przyszedł do Zielonej Góry po nieudanym epizodzie w pierwszej lidze hiszpańskiej. Jakie są szczegóły tego transferu i na co liczy, jeśli chodzi o grę w Zielonej Górze? Sprawdzał Jacek Białogłowy.
Jak to było z tą Hiszpanią? Dlaczego właściwie pan przestał grać w tej Melilli? Jak tam pańska historia wyglądała w tej drugiej lidze hiszpańskiej?
Ciężko. Była to pierwsza liga, tak, pierwsza liga tam rządzi się swoimi prawami. Chaotyczna gra bez... No nie chciałbym powiedzieć, że bez składu jadu, ale chaotyczna gra i w takiej grze po prostu nigdy nie miałem do czynienia z taką grą, ciężko mi było się odnaleźć. Źle się czułem w takim systemie, jaki tam panował i po prostu nie mogłem nic skurać. Próbowałem, a mimo wszystko gdzieś tam ta frustracja narastała. I...
Czyli od początku było widać, że to jednak nie jest to szybko pan poszło właśnie?
Na początku właśnie miałem bardzo optymistyczne podejście do sprawy i tam patrzyłem bardzo pozytywnie na przyszłość, bo naprawdę fajnie się na początku prezentowałem. Trafiłem super formą na początku sezonu, tam zaprezentowałem się, zrobiłem dobre wrażenie na wszystkich w klubie, ale potem gdzieś tam złapałem dołek fizyczny, nie mogłem gdzieś tam w sparingach trafić otwartych rzutów. Troszeczkę trener stracił do mnie zaufanie i poszło to troszeczkę w inną stronę niż zamierzałem przed przyjazdem do Hiszpanii.
A historia z przejściem do Stelmetu to było tak, rozstajecie się z Melilą, dzwoni Jean Tabak, czy tam już wcześniej sygnały z Zielonej Góry szły, że będzie zainteresowanie?
Miałem dwie propozycje z Polski i to nie było ze Stelmetu i to było jeszcze w takim sezonie, w takim okresie, gdzie chciałem sobie dać czas, że mówię, jak wyjechałem, to nie ma się co szybko poddawać czy tam rezygnować i jeszcze może spróbuję to 3-4 tygodnie. Spróbowałem, tam odczekałem do 5 meczy, ale po 5 meczach nie było żadnego pozytywnego rezultatu, także gdzieś tam zbieg okoliczności był taki szczęśliwy dla mnie, że odezwała się Zielona Góra i akurat płynnie i dosyć szybko byłem w stanie rozwiązać umowę w Melilli i wszystko fajnie się korzystnie złożyło dla mnie i dla Zielonej Góry, mam nadzieję.
Podpisał pan kontrakt? Taką informację dostaliśmy do końca sezonu. Czy dlatego, że traktować to, że ta Zielona Góra jest dla pana jakimś przystankiem po prostu, czy reputacja klubu w ostatnich latach spowodowała, że woli pan jednak jakoś taki mieć wentyl bezpieczeństwa, że króciutki kontrakt, żeby przypadkiem się tutaj za mocno nie związać, czy jeszcze coś innego spowodowało, że taka długość tego kontraktu?
Nie, nic z tych rzeczy, co pan wymienił. Nigdy się tam nie sugerowałem jakimiś tam reputacjami, bo tam ludzie mówią i lubią mówić. Wykierowałem się prostymi zasadami przychodząc tutaj. Długość kontraktu, no to ciężko jest nagle, nie wiem, w grudniu, jak teraz jest grudzień już, koniec listopada, początek grudnia podpisać, nie wiem, tam dwuletni kontrakt, bo to nigdy nie wiadomo, co jest, co będzie. Dlatego mi się wydaje, że z obu stron jest to była taka najbezpieczniejsza forma zawarcia umowy na taki okres i myślę, że to jest najlepszy rezultat.
Zapytałem trenera Tabaka na konferencji prasowej, czego on właściwie od pana chce, czego oczekuje. Powiedział po pierwsze obrona, po drugie zbiórki, a jak coś Mikołaj da więcej, to będę przeszczęśliwy. Co ma pan w planach, żeby dać więcej? Czym pan chce błysnąć tutaj? Właściwie, jak pan się zareklamuje może tutaj społeczeństwu, czego się będzie mogło po Mikołaju Witlińskim spodziewać w tym Stelmecie?
To wszystko wyjdzie w praniu, moim zdaniem. Ciężko mi oczekiwać, co mogę dać. Chcę zacząć od tego, co trener oczekuje ode mnie, od prostych rzeczy i chcę się z tego wywiązać, a potem reszta przyjdzie sama.
To była rozmowa z nowym zawodnikiem z Telmetuona IBC Zielona Góra, Mikołajem Wietlińskim. A teraz jeszcze żużel, bo za nami okres transferowy przed sezonem 2020. Jak można ocenić transferowe ruchy w obu lubuskich klubach? Na co mogą liczyć kibice z Telmetu Falobazu Zielona Góra i Stali Gorzów? O to pytamy naszego eksperta, dziennikarza TVP Gorzów Andrzeja Locha. Andrzeju, okres transferowy mamy za sobą, wiemy wszystko, no wiemy na papierze. Zacznijmy od Stelmetu Falubazu Zielona Góra, który zamienił w dużym uproszczeniu Nikiego Pedersena na Antonio Lindbecka. Krótko i konkretnie, to dobry ruch, to wzmocni siłę rażenia Zielonogórzan, czy niekoniecznie?
W każdej drużynie, taki w Stelmecie Falubazie Zielona Góra, panuje pewnie takie przekonanie, taka trochę życzeniowość, że musi być lepiej. To znaczy Patryk Dudek musi pojechać lepiej. Piotr Protasiewicz, rezygnujący z Ligi Szwedzkiej, też musi pojechać lepiej. Juniorzy po ubiegłorocznych sukcesach też muszą pojechać lepiej. Więc nawet ten brak Nikiego Pedersena, czy też strata tych punktów, których nie zdobędzie Antonio Lindbecka, może uda się to jakoś zrównoważyć, a w decydujących meczach wyjdzie to na plus. Moim zdaniem trudno będzie zastąpić Nikiego Pedersena z jednego bardzo prostego powodu. To był zawodnik, który potrafił na wyjeździe pojechać bardzo dobre spotkania, potrafił tam pokazać charakter, porozpychać się łokciami, wejść tam, gdzie nikt inny by nie wszedł, i to dzięki jego dobrej dyspozycji, między innymi dzięki jego, nie tylko oczywiście, Zielonogórzanom udało się wygrać na wyjeździe w Lublinie, na wyjeździe w Gorzowie, a zwycięstwa wyjazdowe no, są niezwykle potrzebne do tego, żeby być w czubie ekstraligowej tabeli.
Czy Falubas z taką niezwykle ważną roszadą, jeśli chodzi o siłę rażenia, ma prawo bić się o play-offy? Czy to będzie drużyna, która może być w pierwszej czwórce? Czy po prostu to jest wszystko uzależnione od tego życzeniowego procesu, jak te wszystkie elementy wypalą?
Ma prawo bić się o play-offy. Moim zdaniem musi bić się o play-offy, jeśli nie chce zaliczyć totalnej porażki. Mając w składzie Martina Waculika, mając w składzie Patryka Dudka, mając także dobrych zawodników w postaci Jepsena Jensena, czy też Protasiewicza, to są dobsi zawodnicy ligowi, no trudno tutaj stawić sobie niższe cele. Awans do playoffów moim zdaniem musi być celem minimum, chociaż liga w tym roku będzie bardzo wyrównana i każde zwycięstwo na wyjeździe naprawdę będzie bardzo dużo znaczyło, więcej niż w poprzednich latach, no i każda porażka u siebie może być później trudna do odrobienia.
W drugiej lubuskiej drużynie zastąpiono duński element, z układanki wyjęto Kildemanda, a na powrót zdecydował się Niels Christian Iversen. Cały Gorzów, mam wrażenie, że jest bardzo zadowolony z tego powrotu, bo przecież Iversen notował kapitalną jazdę w Stali i indywidualnie, i drużynowo. No ale właśnie, czy tutaj też nie ma tego elementu życzeniowego, że ten Iversen musi w Gorzowie wypalić?
Jest taki życzeniowy, ale myślę, że to życzenie jest postawione na niskim pułapie. To znaczy wystarczy, żeby jechał trochę lepiej niż Kildemand, ale z pewnością kibice Stali pamiętają Iversena, który w każdym meczu robi po kilkanaście punktów, często ocierając się o komplety. Tak w przyszłym roku już moim zdaniem nie będzie. Zresztą jak się spojrzy na tego zawodnika, na jego starty w ostatnich latach, to jeździł bardzo różnie, potrafił dobrze pojechać i zdobyć powyżej 10 punktów, a to jest w Ekstralidze naprawdę bardzo dobry wynik, ale też potrafił spotkania zawalić. I to jest jednak zawodnik niepewny i drużyna Stali może być taką bardzo nieobliczalną drużyną, bo tych zawodników takich niepewnych tam jest w porównaniu do innych drużyn jednak bardzo zdecydowanie więcej, bo oprócz Bartosza Zmarznika reszta to są zawodnicy, którzy no stać ich na bardzo wiele, stać ich na kapitalną jazdę, ale mogą im się zdarzać się wpadki, oby tych wpadek było jak najmniej.
Ale czy na play-offy?
Też to jest drużyna, jedna z 6-7 w tym roku w Ekstralidze, która ma prawo myśleć o play-offach. Pamiętajmy, że w tym roku gorzowianom niewiele zabrakło do tego, by w tych play-offach być. Oczywiście punktowo bardzo dużo, ale gdy rozbierzemy na czynniki pierwsze poszczególne spotkania, gdy brakowało tutaj dwóch, tutaj trzech, tutaj czterech punktów, to Stal, gdyby było tych kilka punktów więcej, spokojnie byłaby w czwórce.
Czy można jakoś to wytłumaczyć, że właściwie większość tych topowych zawodników trzyma się jednak swoich dotychczasowych pracodawców?
No rzeczywiście, myślę, że więcej było plotek i różnych spekulacji tym, że nie kibice. Moim zdaniem recepta na to, żeby trochę więcej ruchu było, byłaby w tym, aby ten rynek kontraktowy uwolnić. Rynek kontraktowy, który jest powiązany z rynkiem transferowym, czyli żeby kontrakty były tak naprawdę płacone w 100% na stole, aby nie było tak, że zawodnik dostaje 4 czy też 5 tysięcy maksymalnie w regulaminie, w kontrakcie za punkty, a drugie 2-3 tysiące dostaje gdzieś tam pod stołem. Jeśli udałoby się przezwyciężyć ten element i tak sprawić, by wszystkie pieniądze, które zawodnik dostaje z klubu bądź też z otoczenia klubowego, dostawał w jednej fakturze bezpośrednio od klubu, to moim zdaniem wtedy pojawiłby się jakiś ruch w interesie, bo wtedy zawodnicy mieliby pewność, że dane pieniądze dostaną, a tak wiemy, że w wielu przypadkach są niewolnikami, może nie tyle klubów, ale sponsorów, którzy zostali przez kluby załatwieni. Nie wszyscy płacą regularnie, nie wszyscy chcą płacić, no i później jest takie aneksowanie tych umów, no to dobrze, w tym roku nie zapłacił, ale w przyszłym już ktoś tam inny zapłaci trochę więcej, więc wyjdziesz na zero.